a warrior like you, I'm supposed to fight.
Protect the people.
Let's get it done.
Czy warto było czekać 13 lat na drugą część Awatara, obrazu stworzonego przez słynnego Jamesa Camerona? W mediach znajdziecie skrajne oceny filmu Awatar, Istota Wody. Jedni są zachwyceni, inni rozczarowani. Żeby przekonać się, czy jest sens przesiedzieć ponad 3 godziny w kinie, wybraliśmy się na premierę ekipą Kontrkultury. Nasze pierwsze wrażenia po seansie były różne, ale trochę ochłonęliśmy i zapraszamy na dłuższą recenzję z ciekawostkami i rankingami. Zaczynamy! W drugiej części Awatara akcja również rozgrywa się na planecie Pandora. Jednak tym razem oprócz Na'vi poznajemy nowe plemiona zamieszkujące ten przepiękny świat. W Istocie Wody planetę znów atakują źli przybysze z Ziemi i Jake Sully ponownie musi znaleźć rozwiązanie. Ratuje się ucieczką. My postarzeliśmy się o kilkanaście lat, ale główni bohaterowie, Jake i Neytiri, także dojrzeli i dorobili się gromadki dzieci. Czy uda się uratować Pandorę i rodzinę Sully? Zagrożeń jest coraz więcej, a wyjścia z patowej sytuacji znów na horyzoncie nie widać. Dzięki, że jesteście z nami w kolejnym odcinku Kontrkultury. Teraz kilka wrażeń na gorąco po wyjściu z kina, a za chwilę więcej słów już na chłodno.
Wchodzę z kina po 3-godzinnym filmie. Film trwa dłużej niż pierwsza część. Trochę to się dało odczuć, w tym sensie, że no nie dało się jednak cały czas utrzymać uwagi widza, moim zdaniem. Nieraz gdzieś tam się odpływało, szczególnie właśnie w czasie tej takiej sielankowej części filmu, gdzie poznawaliśmy świat, gdzie właśnie ta kamera chciała nas zachwycić jakimiś tam nowymi stworzeniami wodnymi, jakimiś pięknymi krajobrazami.
Wizualnie mi się no bardzo podobało, chociaż rzeczywiście jest tego tyle, że może trochę nużyć miejscami, że ta wizualna strona jest taka za bardzo wyeksponowana.
Ja takie mam uczucie, jakbym był zły, dlatego że jestem istotą ludzką.
Czyli nie spodobał ci się ten świat, który stworzył James Cameron?
To znaczy, bo ja jestem fanem fantastyki, też science fiction, natomiast tutaj to było z jednej strony zbyt blisko jakby świata realnego, ale z drugiej strony za daleko, żeby to zaakceptować, nie? Nie mogłem tego połknąć. Biali najeźdźcy, biali konkwistadorzy, nie, którzy przybywają na piękną, bezpieczną planetę, na której nie dzieją się żadne wojny, jest to przytulisko po prostu dobra i ludzie to niszczą swoje inwencje. Biali ludzie.
Jednak trochę się zawiodłem, chociaż nie miałem jakichś wielce wygórowanych oczekiwań. Pierwsza część filmu mi się podobała, bo mocno się zachwyciłem wtedy tym filmem. Miałem taką tęsknotę do tego, żeby żyć w takim świecie, że tam jest tak pięknie, a tutaj jest tak szaro, ponuro i nieładnie u nas. Mam takie wrażenie, że ta druga część jest jakby dla młodszego widza niż ta pierwsza. Są tam jakby takie, powiedzmy, momenty takiej delikatnej grozy, ale jakby sam w sobie film jest taki trochę, bym powiedział, może infantylny.
Postaci są dobra, zła. Tak jak w pierwszej części właśnie nie ma za bardzo tak wiele tych niuansów, chociaż jest zaskoczenie w głównej złej postaci, ale nie będę spoilerować aż tak. Także miłośników Awatara, jedynki, naprawdę zapraszamy, przynajmniej ja zapraszam do kina na dwójkę.
Michał, minęły 2 dni od czasu premiery głośnego filmu Avatar 2, jedna z największych premier w tym roku. Przespałeś się z oceną filmu? Czy coś się zmieniło?
Jeżeli chodzi o plusy, to w stosunku do poprzedniej wersji, czy ogólnie do jakiegoś uniwersum fantasy czy science fiction, to podobało mi się to, że w tym Awatarze było dużo więcej życia, w sensie dużo więcej stworzeń, dużo więcej jakby pokazywanych szerszych planów i duża taka różnorodność tego, co jest na planecie Pandora.
A z minusów?
A z minusów, no to tak jak przedtem, no ogólnie linia fabularna, która jest dość prosta.
Jak myślisz, co przyciąga tych ludzi do kina? Czy to są te efekty specjalne, czy to jest jednak ten world building, który nam przedstawia James Cameron, ten wyjątkowy świat, do którego każdy chce się przenieść właśnie
to znaczy,
na sali kinowej?
Ja myślę, że te dwie sprawy, o których teraz powiedziałeś, ale jeszcze trzecia wchodzi w grę, że ten film powstał 13 lat po premierze pierwszego i teraz jakby no chce się obejrzeć część drugą, chce się dowiedzieć, jakie są dalsze losy tych bohaterów, jak to się rozwinęło, jak reżyser pociągnął tą historię. Nie? I myślę, że to jest takie koło napędowe właśnie zbudowane wokół tego filmu. I dwa, że no właśnie to jest film, który, tak jak myślałem teraz, że są te blockbustery, które z roku na rok w zasadzie graficznie wychodzą tak naprawdę coraz słabiej, no bo coraz szybciej, coraz większy jest hype po to, żeby robić seria za serią, a tutaj mamy film, który był konstruowany przez te 13 lat i on rzeczywiście jest no, bardziej dopracowany niż to, co na ogół mamy w kinach.
Mhm. Okej, okay. Czyli dorzuciłbyś do tego jeszcze właśnie kwestię tego, że to jest takie osobiste też przeżycie dla ludzi, że jak ja odbiorę teraz ten film po 13 latach, tak. Czy tak samo jak za pierwszym razem, kiedy byłem powiedzmy jeszcze dzieckiem 13-letkim.
Zresztą, to przecież przed premierą Avatara 2 w kinach był wyświetlany Avatar 1, nie? I też było duże skupisko, też był trochę zawód, bo niektórzy myśleli, że to jest dwójka, a okazało się, że i poświęcenie, ale no, było duże zainteresowanie tym filmem. Zresztą tych chyba też sobie z żoną odświeżyłeś.
Co prawda nie w kinie, ale na laptopie dzień przed premierą, tak.
No, dzień przed premierą, ale no jakby no było to zainteresowanie właśnie, żeby wiedzieć, jak się skończyła jedynka i od razu wejść w dwójkę.
Tak, dokładnie. W tej kontrkulturze zamiast rankingu ról opowiemy o kilku ciekawostkach. Pierwsza część Avatara jest najbardziej kasowym filmem w historii kina. Just relax and let your mind go blank. Dlaczego Cameron tworzy takie filmy jak Avatar? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba poznać jego biografię. Cameron zainteresował się filmem, kiedy wraz z rodziną przeprowadził się z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Zachwyciła go szczególnie Odyseja kosmiczna. I to właśnie pod wpływem produkcji Kubricka zaczął tworzyć pierwsze filmy i efekty specjalne. Jednak rzucił tę drogę w swoim życiu i zaczął pracować jako kierowca. Na szczęście do czasu. Do czasu, aż zobaczył Gwiezdne Wojny. Cameron zdał sobie wtedy sprawę, że nie widzi swojej przyszłości poza branżą filmową i chce tworzyć właśnie takie kino. Wrócił do pracy nad efektami specjalnymi i choć początki były mało optymistyczne, to dzięki ciężkiej pracy zaczął odnosić sukcesy i stał się jednym z najbardziej kasowych twórców Hollywood. A propos box office, to Cameron zdradził, że Avatar, Istota Wody, musi zarobić w kinach 2 miliardy dolarów, aby realizacja kolejnych części filmu miała sens. Co jeszcze? Fani filmów Camerona znajdą w nowym Avatarze odwołania do najdroższego filmu twórcy, czyli oczywiście Titanica. Szczególnie widać to w trzeciej godzinie Istoty Wody. Zresztą jedną z głównych postaci w drugiej części Avatara gra Kate Winslet, która 25 lat temu wcieliła się w postać Rose w Titanicu. Czas na ocenę Istoty Wody w rankingu od 1 do 10. 7. Przyznam, że trochę się zastanawiałem, czy film nie zasługuje jednak na wyższą ocenę, ale uznałem, że jednak same efekty specjalne to dla mnie trochę za mało. W końcu minęło 13 lat od premiery pierwszej części i wiemy, że przez większość tego czasu Cameron pracował właśnie nad tym filmem, więc można go było jednak bardziej dopieścić pod kątem innym niż tylko ten tak zwany art design, efekty specjalne i złożoność świata. Według mnie zawiodła zbyt prosta i przewidywalna fabuła. Za dużo jest w Istocie Wody oklepanych kinowych schematów i jednocześnie przesytu cukierkowym światem. Niestety Cameron z charyzmatycznego głównego bohatera pierwszej części, Jake'a Sully'ego, zrobił w dwójce postać niemal drugoplanową. I tak naprawdę brakuje postaci pierwszoplanowej. Ma się wrażenie, że mamy pewnego rodzaju bohatera zbiorowego, który niestety nie zdaje egzaminu. Przyznam jednak, że w kinie byliśmy na wersji 2D. Wersja 3D daje dużo więcej wrażeń widzowi, ale czy wpływa na tyle, żeby dać filmowi większą ocenę? Nie wiem, ale mam zamiar to sprawdzić i pójść na Avatara jeszcze raz, tym razem na 3D. I dam znać. Moja żona, Eunika, dała taką samą ocenę 7, przede wszystkim za piękno świata przedstawionego. Powiedziała, że ludzie chcą się przenieść w inny świat i Avatar nam to umożliwia. I może niektórzy mają taką nadzieję, że taki świat jak Pandora gdzieś jednak istnieje. Do tej pory takiego świata nie odnaleziono, ale jak wspomniała moja żona po wyjściu z seansu, kiedyś taki świat istniał.
Były naprawdę dobre momenty, takie też właśnie, do czego nas przyzwyczaił Cameron już w pierwszej części, do takiego namalowania pięknego świata. Na przykład mi on się kojarzy z rajem, tak jak który jest opisany w Biblii z ogrodem Eden.
Największa wada. Film wciąga swoim uniwersum, ale nie wciąga historią. Dla mnie to trochę za mało. Podejrzewam, że Cameron się tym świadomie nie przejął, wiedząc, że film po ogromnym sukcesie pierwszej części, najbardziej dochodowy film w historii kina, i tak przyciągnie do kin jego fanów. Fanów nie tyle historii, co właśnie świata, który stworzył. Największa zaleta. Oczywiście efekty specjalne i wspaniała praca w procesie postprodukcji. Chociażby woda, czyli element, który jest bardzo ciężko poddać obróbce komputerowej i prawidłowo wpływać na jego interakcje z otoczeniem, była pięknie odwzorowana i wkomponowana w świat. Ale pozytywnie zaskoczyło mnie też całkiem mądre przesłanie produkcji. Wiadomo, ogólnie film jest proekologiczny, ale o dziwo jest też prorodzinny. Zdanie Family is my fortress, czyli motto rodziny Jake'a Saliego, rodzina jest moją fortecą, powtarzane było kilka razy i budziło we mnie skojarzenia z amerykańską konserwatywną rodziną. Dla mnie to spora zaleta. Mojej żonie Eunice podobało się też docenienie duchowości w uniwersum, jaki przedstawił Cameron. Co prawda, jak trwoga to do wszechmatki, a nie do Boga, ale jednak odwołanie się do siły ponadnaturalnej jest ukazane z szacunkiem i taką sentymentalną tęsknotą. I know one thing. I nasza ostatnia kategoria recenzyjna – kontrkulturowość. Żyjemy w czasach, gdzie niestety, ale czymś kontrkulturowym jest propagowanie więzi rodzinnych. Gdyby nie ten motyw w filmie, miałbym problem, żeby go oceniać pod tym kątem. Ekologia i pacyfizm to jest prąd, z którym wciąż płynie dzisiejszy tak zwany nowoczesny świat. Ile jest w tym dobra, możemy podyskutować, ale innym razem. W tym filmie ciekawym dla mnie było to, że pacyfizm został niejako zanegowany, bo w obliczu zła, które przywieźli ze sobą przybysze z innej planety, pokojowo nastawieni tubylcy musieli sięgnąć po broń, żeby przetrwać i bronić swojej ziemi. Czyli wychodzi na to, że możesz być pacyfistą, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto nim nie jest i ma złe zamiary wobec ciebie, twoich bliskich, bądź wobec czegoś, co jest dla ciebie cenne. I co wtedy? Także szacun, panie Cameron, że nie poszedłeś drogą przesadnego ideologizmu. Jak widać po filmografii, James Cameron idzie w jakość, a nie w ilość. Oczywiście doceniamy to i jesteśmy za. Jedyny problem jest taki, czy reżyser, a także my, widzowie, dożyjemy kolejnej części Awatara. Moi drodzy, przed nowym rokiem widzimy się jeszcze na naszej przedpremierowej recenzji filmu Fabelmanowie, autobiografii innego wielkiego twórcy kina, Stevena Spielberga. I tam przeczytamy zapowiedziane najciekawsze komentarze pod kąt kulturą o filmie Siubuk. A tymczasem wesołych świąt z Kevinem i szklaną pułapką i mam nadzieję do zobaczenia w 2023 roku.